Ponownie witam Państwa na Kaszczysto Marzgowska. Audycję realizuje razem ze mną w studio psycholog, kierownik poradni leczenia uzależnień w Siedlcach, Bolesław Białas.
Dobry wieczór serdecznie. Państwu.
I po raz kolejny tematyka poświęcona dorosłym dzieciom alkoholików. Będziemy mówić o kolejnych prawach dorosłych dzieci alkoholików i tym razem dotyczyć będą towarzystwa osób, które tłamszą, wpędzają w poczucie winy albo upokarzają dorosłe dzieci alkoholików. Zapraszamy Państwa do włączenia się w naszą audycję. Można do nas napisać SMS-a na numer 509 056 590, wysłać wiadomość za pomocą komunikatora gadu-gadu numer 308 67 01 albo zadzwonić na numer 644 65 55 kierunkowy 25. Zaczynamy od piosenki Kasi Kowalskiej.
Mówiłeś mi, że przyciągam gniew, że za nic masz mu niewinność. Kazałeś mi trudną drogą iść, za stróża mieć tylko ciemność.
Patrzyłeś, jak wolno stwarzam się i spadam. Me serce bije i tak na przeleku wiąże, ciągle czuję twój gniew nade mną. Me serce bije i wie, zatrzymasz go. Me serce bije i tak na pewno.
Mówimy o prawach dorosłych dzieci alkoholików i przed nami kolejne prawo. Mam prawo opuścić towarzystwo osób, które świadomie lub przez nieuwagę tłamszą mnie, wpędzają w poczucie winy lub upokarzają. Dotyczy to również mojego rodzica alkoholika, rodzica niealkoholika i każdego innego członka rodziny. Kolejne prawo też wiąże się z tymi uczuciami. Mam prawo położyć kres obcowaniu z ludźmi, którzy powodują, że czuję się poniżony lub upokorzony. O tych dwóch prawach dzisiaj chcemy mówić. Przede wszystkim zacznijmy od tego, w jakim towarzystwie znajduje się dorosłe dziecko alkoholika w dzieciństwie i później w dorosłym życiu, czy ma to przełożenie na dobór towarzystwa.
No to jak zwykle zaczynamy od Adama i Ewy, jak ja to mówię, czyli od dzieciństwa. Tutaj może parę takich, powiem, prawd oczywistych. Mianowicie dziecko, które się rodzi w rodzinie alkoholowej, oczywiście nie wybiera rodziny. Natomiast to, w jakiej się sytuacji znajduje, to w pewnym sensie kształtuje jego widzenie świata, pewne schematy poznawcze, którymi się to dziecko posługuje. Rodzina alkoholowa jest taką rodziną dość specyficzną, mianowicie ona się paroma takimi cechami charakteryzuje. Jedna najważniejsza to jest taka, że jest to rodzina zamknięta generalnie na kontakty z otoczeniem. Jest zamknięta. Dlaczego? Dlatego, że ukrywa pewien sekret. Ukrywa pewien sekret i tym sekretem to jest nic innego jak picie jednego z członków rodziny. Czy to nazwiemy najpierw problemem alkoholowym, czy nazwiemy później uzależnieniem od alkoholu, czy po prostu alkoholizmem. To jest taka rzecz, wokół której właściwie życie całej rodziny się koncentruje. To zamknięcie się rodziny na świat, no to ono jest właśnie tym spowodowane, tym, że jest to pewien sekret, który się ukrywa. Czasem jest też tak, że się ukrywa się go nawet między członkami rodziny. To znaczy jest to rzecz, o której się nie mówi. Nie mówi się o tym, że alkoholik, ojciec ma problem alkoholowy, że jest uzależniony od alkoholu. Natomiast no, robi się wszystko, żeby tego picia nie było. Wszystko, czasem takie rzeczy, które tylko to picie wzmacniają. No ale to jakby trochę odbiegam od tematu, po to, żeby pokazać pewien kontekst, w jakim dziecko w rodzinie alkoholowej funkcjonuje. Rodzina alkoholowa ma też drugą taką cechę charakterystyczną, mianowicie to jest to, że tak jak normalna rodzina, o czym już kiedyś mówiłem, jest nastawiona na rozwój poszczególnych członków, tak w przypadku rodziny alkoholowej takim podstawowym jakby spoiwem jest to, że my musimy się trzymać razem, my musimy funkcjonować razem, jesteśmy od siebie zależni i nie da się po prostu z tego kręgu wyjść. Więc te dwie cechy, czyli ta właśnie alkoholik jako czy alkohol jako główne spoiwo rodziny i to właśnie zamknięcie się rodziny na świat, czyli takie trochę, jakbym to określił, duszenie się w sobie, ono powoduje określone konsekwencje. Mianowicie po pierwsze takie, że nie liczą się potrzeby poszczególnych członków rodziny. Że wszystko, właśnie całe ich zachowanie, cały ich sposób funkcjonowania jest nastawiony na to, żeby, przepraszam za wyrażenie, tą rodzinę utrzymać w kupie, mimo destrukcji, jaka w tej rodzinie istnieje. Oczywiste jest, że w takiej sytuacji no, różne potrzeby członków rodziny schodzą na drugi plan. To, co jest taką ważną sprawą na przykład, to jest to zapewnienie członkom rodziny poczucia bezpieczeństwa. No, to poczucie bezpieczeństwa sobie każdy musi w tej rodzinie wywalczyć. Każdy tam gra jakieś tam role w tej rodzinie i te role są takie bardzo, bardzo trudne do zmiany. Jak już się w jakąś rolę wejdzie, to już się w niej tkwi. jak mówiłem o takich rolach, które dzieci w rodzinie alkoholowej pełnią, typu bohater rodzinny, typu taki kozioł ofiarny, czy ta ukochana córeczka tatusia, to te role są takie bardzo trwałe i właściwie to się w nich funkcjonuje w tej rodzinie przez wiele, wiele lat. Jak już się w taką rolę wejdzie, to już się w niej tkwi. W rodzinie alkoholowej jest też coś takiego, rodzina ta się charakteryzuje też taką cechą, że tam jest taka, no nie wiadomo, co jest z odpowiedzialnością właściwie za tą rodzinę, nie? Każdy członek rodziny czuje się odpowiedzialny za wszystkich, za to, co się w tej rodzinie dzieje, a przede wszystkim każdy się czuje odpowiedzialny za to, że na przykład ojciec pije. No. Bardzo często, jak rozmawiam z dorosłymi dziećmi alkoholików, jak wchodzimy w taki obszar właśnie ich przeżyć z dzieciństwa, to pojawia się coś takiego jak takie myślenie o sobie w kategoriach, że na przykład tata pije przeze mnie, albo mąż pije przeze mnie. No? Czyli pojawia się coś takiego jak takie wpędzanie się w poczucie winy. Jednocześnie te role, które dzieci pełnią, to są role, które są po prostu, które przerastają. I w taki sposób, no jak się w taki sposób wychowuje, przy założeniu jeszcze takim, że ta rodzina jest takim systemem zamkniętym, wzajemnie się wspierającym, to no, dochodzi do takich sytuacji, że w dalszym życiu takie postawy, takie sytuacje zaczynają się utrwalać. To, co się dzieje potem na przykład w takich relacjach dorosłych dzieci alkoholików, na przykład z partnerami, to jest często powielanie pewnego schematu, który się wyniosło z domu, bo jak przypominam, dziecko uczy się relacji społecznych głównie poprzez widzenie, naśladowanie relacji między osobami sobie najbliższymi, czyli osobami ważnymi, autorytetami. Często jest tak, że dzieci w rodzinach alkoholowych, ponieważ te rodziny są zamknięte, mają dość ograniczone relacje z rówieśnikami, z otoczeniem. No, to wynika na przykład ze wstydu i z takiego poczucia, że no, ja nie mogę na przykład zaprosić kolegi czy koleżanki do domu, ponieważ nie wiem, co się tam będzie działo w tym domu. Nie? Ja się wstydzę za na przykład picie własnego ojca czy picie własnej matki. No i tak to wygląda. Potem w takim dorosłym życiu no nawet podświadomie się patrzy przez taki pryzmat takich relacji, które były w domu. I DDA ma takie poczucie, że to jest, no, że tak ma być po prostu. Że jakby nie ma innej możliwości, nie ma innej sytuacji, w której moglibyśmy się, czy mogłabym się, czy mógłbym się znaleźć. Ja to obserwuję u dorosłych dzieci alkoholików, w jaki sposób na przykład wyglądają ich relacje z partnerami. To zresztą jest dość widoczne na przykład na forach DDA. Warto sobie to tam zobaczyć, tam to prześledzić. Takie na przykład sztywne trzymanie się partnera, który w destrukcyjny sposób na mnie działa. I to jest trzymanie się takie sztywne, wynikające po pierwsze z tego, że ja się boję stracić jedyne, co mam, bo tak widzę po prostu świat i tak widzę te relacje. Nie daję sobie prawa do tego, żeby po pierwsze zobaczyć, w jaki sposób ta relacja na mnie wpływa. Nie daję sobie prawa do tego, żeby jak zobaczę, że ona jest destrukcyjna, żeby ją po prostu przerwać, że jest to możliwe. Pewnie dzisiaj głównie o tym będziemy mówić, bo jakby te prawa, o których mówiliśmy na początku, właśnie tego dotyczą. Tak więc...
Napisała do nas Grażyna na ten temat relacji, jeśli chodzi o towarzystwo, nazwijmy to towarzystwem, o relacje z rodzicem pijącym chociażby. Zawsze się wsadziłam ze swojego ojca pijaka i często mi dzieci mówiły, że widziały mojego ojca dzisiaj pijanego. Było mi bardzo wstyd za niego. Bywało tak, jak go widziałam pijanego, to go omijałam. Wstyd zawsze towarzyszył w moim życiu. Ja sobie myślę tak a propos tych relacji potem w dorosłym życiu z chociażby rówieśnikami czy towarzystwem poza domem, to myślę, że też gdzieś nadal dorosłe dzieci alkoholików unikają tych bliższych relacji z innymi, wchodzenia chociażby w przyjaźnie i tak dalej, bo po pierwsze jest wstyd, że ja mam ojca pijaka, za którego nadal muszę się wstydzić, bo gdzieś tam go ludzie widzą pijanego, a dwa, że zawsze wydaje mi się, że jestem gorsza od innych, że nie zasługuję na przyjaźń, że ze mną się nie można przyjaźnić, bo ja jestem gorsza.
Tak, to... mogę powiedzieć tak, że to wprost wynika z tego, z tej historii rodziny alkoholowej. Ja mówiłem trochę o tych ograniczonych kontaktach towarzyskich. No? One wynikają między innymi właśnie z tego. Taki jest właśnie wpływ rodziny, że ja się wstydzę za rzeczy, na które nie mam wpływu. Mnie się wydaje, że mam. Stąd ten wstyd, nie? Można powiedzieć tak z boku patrząc, no ja to często jak pracuję z osobami współuzależnionymi, z żonami alkoholików, to dochodzimy właśnie do takich wniosków, że no, jeśli ja nie mam wpływu na coś, to czego ja się wstydzę, nie? Jeżeli mój mąż pije i rozrabia po pijanemu, to przecież to nie ja robię. No. Natomiast prawda jest taka, że no, to uczucie się generalnie pojawia w takich kontaktach i w takich relacjach. Dzieci, jak się przyglądamy rozwojowi, to rodzina zawsze jest czymś takim, z czego my wychodzimy i z czego chcemy być dumni, albo chcemy się tym chwalić. To już od przedszkola widać, jak się rozmawia z przedszkolakami, to mówią, a mój tata jest taki, a moja mama to jest taka, nie? Na ogół mówią o tym z dumą. To zresztą każdy z nas może zobaczyć i się na własne uszy niejako przekonać, nie? No, bo z czego to wynika? No to wynika z tego, że to są najważniejsi ludzie w moim życiu. No i jeśli ta najważniejsza osoba w moim życiu staje się osobą, która się zachowuje w taki, a nie inny sposób, w taki sposób, który jest odbierany przez otoczenie jako no, dziwny albo godny potępienia, no to czym ja się mam chwalić? No? Czym ja się mam chwalić? Więc tutaj się rzeczywiście ten wstyd pojawia i ten wstyd jest jakby takim naszym wewnętrznym budulcem do relacji z innymi ludźmi. No?
My za chwilę wrócimy do rozmowy. Teraz Rod Stewart.
Katolickie Radio Podlasie. Radio, które się zna. Through these misty eyes,
Świat ludzkich uczuć.
I powracamy do prawa, o którym mówimy. Mam prawo opuścić towarzystwo osób, które świadomie lub przez nieuwagę tłamszą mnie. I to prawo dotyczy zarówno rodzica alkoholika, jak i rodzica niealkoholika i każdego innego członka rodziny. Na tym tłamszeniu na razie się zatrzymajmy. Czy to świadome, czy przez nieuwagę tłamszenie przez rodzica alkoholika, rodzica niealkoholika i innego członka rodziny. Jak to wygląda? W jaki sposób się to odbywa? Takie tłamszenie. I na jakich, w jakich dziedzinach życia, że tak powiem?
Tak, to ja mogę powiedzieć tak, że Na czym to tłamszenie polega? Otóż to trzeba wyjść z takiego założenia, że człowiek w miarę upływu lat rozwija się. Rozwija się zarówno w sensie intelektualnym, w sensie emocjonalnym, także w sensie społecznym. Ten rozwój to nie jest tylko pokonywanie kolejnych szczebli systemu oświaty, ale to jest też nabywanie pewnych doświadczeń i to jest też nabywanie pewnych umiejętności, a także w takim sensie społecznym, na przykład oddalanie się od rodziny, czyli takie to typowe odpępianie. Bo ja jestem osobą dorosłą. Jestem dorosłą, dojrzałą. Co to znaczy? No to znaczy, że takim kolejnym krokiem, jaki robię w swoim życiu, to jest, nie wiem, zakładanie własnej rodziny albo coś, co my nazywamy czasem dość górnolotnie życie własnym życiem. No i tutaj rodzina alkoholowa generalnie jest takim czynnikiem tłamszącym, niepozwalającym na rozwój, zatrzymującym mnie w pewnych takich ramach, w których powinnam funkcjonować. Ja mogę powiedzieć to na takim przykładzie. Na przykład istnieje coś takiego, o czym my często mówimy, to jest takie powolne odpępianie się od rodziny, od relacji, bo ma się, że tak powiem, swoje życie. Nie? Tak jest w przypadku na przykład dzieci, które, nie wiem, wyprowadzają się do Warszawy, żeby studiować, albo do Poznania. I naturalną rzeczą jest coś takiego, że one zaczynają żyć swoimi problemami. Rodzina zostaje trochę z boku albo pozostaje w cieniu. Zmieniają się ich trochę cele życiowe, zmieniają się takie punkty, do których te dzieci zaczynają dążyć. Nie? Ja pamiętam taką sytuację ze swojego życia, jak moja córka była na czwartym roku studiów i ja jej zaproponowałem coś takiego, że załatwię jej stypendium zagraniczne, wyjazd na rok do jednego z krajów Unii Europejskiej. Tam niedużo kosztowało, aby ją to rozwinęło i tak dalej. Nie? Mocno byłem zawiedziony, jak moja córka, uważałem, że to jest oczywiście dla jej dobra. Mocno byłem zawiedziony, przynajmniej na początku, kiedy moja córka powiedziała mi coś takiego: słuchaj, ty mi nie układaj życia, bo ja mam swoje plany. Powiedziała mi o tych planach, nie? No. Można powiedzieć tak, że to, co ja bym zrobił, gdybym ją do tego zmusił, to ją po prostu stłamsił, nie? Bo nie szanowałbym jej decyzji, jej prawa do własnego, do widzenia swojego życia tak, jak ona chce. Co się dzieje w sytuacji w rodzinie alkoholowej? Otóż dzieje się coś takiego, że ta rodzina jakby mnie cały czas przytrzymuje w pewnych okowach. Nie? To jest to, o czym mówią DDA, na przykład wspominałem poprzednio o takiej mojej pacjentce, która 400 kilometrów była od swojego domu i żyła ciągle tym domem. Nie? I ciągle się zamartwiała, że coś się w tym domu może stać złego, ponieważ ona jest tam nieobecna, nie kontroluje sytuacji, nie ma w tą sytuację wglądu. Nawet przez telefon próbowała tym domem sterować. Można spytać, czy ona się odpępiła od tego domu, czy nie odpępiła. No. Ja już pomijam tutaj fakty, że z czego to wynika, że to wynika z takiego nadmiernego poczucia, takiej nadmiernej odpowiedzialności za rzeczy, na które ja tak naprawdę nie mam wpływu, ale to jest zupełnie odrębna sprawa. Natomiast ona sobie nie dawała prawa do czegoś takiego, że jakby życiem swojej własnej rodziny tylko i wyłącznie mocno ją zubaża i ją zatrzymuje niejako w rozwoju, nie? Bo ona nie ma czasu na kontakty z rówieśnikami, nie ma czasu na własne życie, no bo żyje cudzym. Bardzo trudno jest przyznać sobie prawo do takiego właśnie podejścia, że no, ja ich zostawiam, ja już mam teraz inne życie. Ja oczywiście czuję więź z tą rodziną, czuję więź z tym ojcem czy z tą matką, natomiast no, to jest więź taka, jaką powinna mieć dorosła osoba, która ma, że tak powiem, swoje własne widzenie świata, i swój ma przed sobą kawałek swojego życia. Myślę, że to takie odpępienie jest czymś takim naturalnym, nie? Natomiast ja sobie do tego prawa nie daję. I to jest niesłychanie trudne. Trudno jest dojść do takiego właśnie dania sobie prawa do tego, że rodzic czy członek rodziny mojej na przykład wpływa na mnie destrukcyjnie. Rani mnie albo mnie tłamsi w sensie takim, że nie pozwala mi na pójście swoją własną drogą. I to, co nam się wydaje naturalne, nie? W relacjach z innymi. No, jak pani spotyka kogoś, kto, że tak powiem, negatywnie na panią wpływa. Na przykład, nie wiem, ja mam czasem takie spotkania z ludźmi, którzy na przykład są takie fajne określenie, wampirami energetycznymi. Nie? Mam takie poczucie, że jak rozmawiam z tą osobą albo słucham jej, to ona ze mnie po prostu wszystkie soki wyciąga. Nie? Ja jestem po prostu tym zmęczony, zniechęcony i tak dalej. I ja sobie daję prawo do tego, żeby się z takimi ludźmi nie spotykać. Po prostu mówię, hola, hola, to ty źle na mnie działasz, że ja się z tobą nie chcę kontaktować. Nie? No, w sytuacji takiej w rodzinie alkoholowej DDA tego prawa nie daje. Nie? No bo to jest matka, bo to jest ojciec, bo to jest moje rodzeństwo. Ja muszę. Co musisz? No. To słowo muszę, ono się często pojawia, jak rozmawiamy o takich relacjach, na przykład wewnątrz rodzinnych, nie? Moje relacje z ojcem. Ja go kocham, go nienawidzę, ale ja muszę o niego dbać, no bo to jest mój ojciec. No, jest pytanie tylko, co znaczy muszę. Muszę to nie jest chcę. Ale na chcenie ja sobie nie pozwalam, dlatego że to, co we mnie tkwi, to taki właśnie coś takiego, co mi się w głowę wdrukowało, czy taki przymus bycia. Przymus bycia, bo co ludzie powiedzą, albo taka jest moja rola, albo czci ojca swego i matkę swoją. Nie? My często w sytuacjach takich pracy, na przykład z osobami współuzależnionymi, czy z osobami właśnie z DDA, mówimy o takiej twardej miłości. Nie? Twarda miłość to jest taka, z jednej strony ona jest bezwarunkowa, ale z drugiej strony jest też wymagająca. Mnie robiąca czegoś takiego, jak na przykład często robią zarówno DDA, jak i osoby współuzależnione, które często też są DDA, mianowicie na czymś takim, że ubezwłasnowalniają człowieka poprzez to, że nie dają mu albo przejmują, zdejmują z niego odpowiedzialność za jego własne życie. I trzeba sobie wtedy powiedzieć, popatrzeć na to, w jaki sposób ta relacja na przykład między mną a pijącym ojcem, w jaki sposób ona na mnie wpływa. Jeżeli wpływa na mnie negatywnie, jeżeli mnie ogranicza, to ja coś w tej relacji mogę zmienić. To nie jest tak, że ja nagle przestaję kochać tego ojca, albo przestaje go nienawidzieć. Zależy od tego, jakie uczucia mnie w danym momencie przepełniają, ale ja próbuję to robić z dystansem. Nie? Jakby stawiam tutaj trochę tak egoistycznie siebie, czy swoją rodzinę, czy swoich najbliższych, czy swoją relację, nie wiem, z kimś bliskim na pierwszym miejscu. Tak jak normalnie w zasadzie jest. Nie? Jak młoda dziewczyna wychodzi za mąż, to kto jest dla niej najważniejszy wtedy? Mąż. Jak rodzi dzieci, to kto jest dla niej najważniejszy? Jej dzieci. Matka, ojciec, rodzeństwo schodzą na trochę dalszy plan. I to jest całkowicie naturalne. Nie? I to nie jest tak, że ja nagle przestaję kochać swoją matkę, dlatego, że mniej żyję jej problemami, a bardziej swoimi. Natomiast u DDA często jest dokładnie odwrotnie. Te właśnie problemy, które są dalej w rodzinie, one są cały czas na pierwszym miejscu.
Ja myślę, że problemem też jest to, że o ile, jeśli chodzi o rodzica pijącego, czy to ojca, czy to matkę, dorosłe dziecko alkoholika gdzieś dostrzega, że jest tłamszone przez tą osobę pijącą, to tyle nie dostrzega, że jest tłamszone przez rodzica niealkoholika albo innych członków rodziny, czyli rodzeństwo na przykład. Że cały problem polega chyba na tym też, że niejednokrotnie nie widzą tego, że są tłamszeni.
Tak, to czasem te odkrycia w trakcie terapii są nieprawdopodobne. Chociaż też jest tak, że to się podskórnie czuje, na przykład czuje się, że się jest manipulowanym. Ja często mam przykłady takich właśnie rozmów z DDA, którzy mówią wprost o tym, że to jest ciekawe. Mówią na przykład, że matka ich wykorzystuje do załatwienia różnych rzeczy z ojcem alkoholikiem. wykorzystuje ich do takiego wpływu. Manipuluje nimi w taki sposób, że mówi na przykład o tym, ile ona się nacierpiała, ile musiała robić różnych rzeczy po to, żeby one, nie wiem, miały spokój, mogły się uczyć i tak dalej, i tak dalej, oczekując w tej chwili coś w zamian. Więc czasem...
I to jest to wpędzanie w poczucie winy, o którym...
To wpędzanie w poczucie winy,
mówi
tak. Tak. I no bo tak, no bo jeśli moja matka tyle dla mnie robiła, żeby tutaj był spokój, żeby to jakoś ten funkcjonowało, no to jak ja teraz mogę się, nie wiem, od niej odsunąć? Ja muszę jej, że tak powiem, okazywać pewną wdzięczność. Czasem to dochodzi do takich sytuacji, że dziecko słyszy takie teksty typu na przykład to przez ciebie za to śpię, bo ty się źle uczysz. No? To są szalenie takie skomplikowane relacje i ja bym tutaj za to nie obwiniał nikogo, bo w takim destrukcyjnej sytuacji, takiej destrukcji w związku, to każdy próbuje na swój sposób jakoś sobie z tym radzić. Nie? No, jednym ze sposobów radzenia sobie to jest na przykład taka manipulacja uczuciowa.
Zresztą to prawo mówi o tym, że to może być świadome albo nieświadome.
Albo nieświadome, tak. Natomiast to, co jest istotne, no to warto się przyjrzeć temu, jak to wpływa na mnie. Jak to wpływa na moje widzenie świata, na mój rozwój. Ja chcę tutaj powiedzieć, że ten rozwój tu się często pojawia. Ja tego nie robię z tego jakiegoś fetysza, bo my często, psychologowie, mają taką tendencję, właśnie takie podkreślenie tego rozwój. Ja to mówię, że to życie to jest takie naturalne od poczęcia do śmierci, nie? I to jest tak, że człowiek się rozwija, a potem, nie wiem, zwija się, osiąga jakieś tam apogeum i koniec, nie? Ale mówię rozwój tutaj w sensie takiego jakby swojego własnego życia, nie? I to chcę podkreślić, bo ja sam się tutaj łapię na tym, że często tego słowa używam i czasem popadam właśnie w taki ton takiego fetyszyzowania tego rozwoju. To generalnie nie o to chodzi. Natomiast to, co mi się warto przyjrzeć, to zobaczyć, jaki wpływ te najbliższe osoby, nie tylko najbliższe w sensie rodziny, mają na mnie. Nie? Jeśli ten wpływ jest destrukcyjny w jakiś tam sposób, oddziaływuje na mnie właśnie w taki tłamszący sposób, nie pozwalający mi się, nie wiem, rozwijać, doskonalić, pokazywać swoich dobrych stron, to muszę coś z tym zrobić. Bo to jest takie dla mnie, czy mnie osobiście krępujące. My mieliśmy tutaj kiedyś taką wypowiedź słuchaczki, która była wychowywana z takim skryptem, że ty jesteś do niczego, nie? To by się nic nie ma prawa udać w życiu, bo ty nic nie umiesz, nic nie potrafisz, jesteś brzydka, jesteś taka i taka, nie? I słuchaczka pisała o tym, że żyje w takim przekonaniu, nie? Że trudno jest jej to przełamać. No jeśli jesteśmy w takiej sytuacji, że jakby ciągle nam się to gdzieś tam pojawia w głowie i ja się spotykam, nie wiem, z moją matką już jako dorosła kobieta i słyszę od niej ciągle to samo, no to się warto zastanowić, jak ta relacja na mnie wpływa. Nie?
To prawo dotyczy także innych członków rodziny, bo tutaj zawsze podczas audycji podkreślamy jednak te relacje z rodzicem alkoholikiem albo rodzicem niealkoholikiem, a w jaki sposób inni członkowie rodziny mogą tłamsić dorosłe dziecko alkoholika, czy wpędzać w poczucie winy?
No, tutaj to dokładnie jest podobna sytuacja, mianowicie taka, że przepraszam, że jeśli w życiu w rodzinie wchodzimy w jakąś, tak jak mówiłem wcześniej, wchodzimy w jakąś rolę, to reszta członków rodziny jest często tymi ludźmi, którzy nas w tej roli utrzymują. Wyjście z tej roli jest niesłychanie trudne. Ja to podam na takim prostym przykładzie, mianowicie w mojej rodzinie nas była czwórka i najmłodsza siostra, która ma w tej chwili, no nie znacie Państwo, to powiem 49 lat. O ładnych parę lat od nas wszystkich młodsza, zawsze będzie tam najmłodszą siostrą. Jak jesteśmy u niej całą rodziną, mój brat, moja druga siostra, to mimo tego, że ona ma już męża, ma swoje dzieci, niedawno miała 25-lecie małżeństwa, to w takiej relacji między nami zawsze zostaje ten taki smaczek, nie? Taki, no bo ty jednak jesteś najmłodsza, ty tutaj nas słuchaj i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to jest takie trochę żartobliwe określenie, ale sam się na tym łapię, że coś takiego we mnie tkwi, takie przyzwyczajenie do pewnej roli, do tego, że to było zawsze najmłodsze dziecko w rodzinie. No? Więc jeśli ta moja rodzina była, no powiedzmy, w miarę normalna, to co się dzieje w takiej rodzinie, gdzie ta sztywność ról jest jeszcze większa, nie? Te relacje z rodzeństwem często są powieleniem tego, co się w tym domu działo wcześniej, nie? Można powiedzieć tak, jeśli tam jest, nie wiem, była czwórka dzieci, to każdy z nich jest DDA. Każdy z nich jest z DDA z większym bądź mniejszym natężeniem różnych cech. Nie? To, w czym one się czują bezpiecznie, no to w takiej pewnej stratyfikacji ról, czyli w takim tym, że no ty byłaś zawsze taka, no to bądź taka. To generalnie ma wpływ na taki, na to właśnie, że my się zatrzymujemy na jakimś tam etapie. No. Często jest tak, że najmłodsze dziecko w rodzinie wykorzystywało to najstarsze na różne sposoby. I to zostaje później, to później jest powielane i to tak funkcjonuje. Jest też odwrotna relacja. Jeżeli ja byłam tym bohaterem rodzinnym i zajmowałam się swoim rodzeństwem, to jakby mimo lat czuję się nadal odpowiedzialna za to. Nie? Ja często mam takie sytuacje, że zgłaszają się do mnie na przykład kobiety, które są mają braci alkoholików. Wywodzą się z rodziny alkoholowej i mają strasznie duże poczucie odpowiedzialności za tych swoich, za członków swojej rodziny. No. Czyli co to znaczy? To znaczy, że ta rola, którą gdzieś tam przejęły w życiu kiedyś, w tej rodzinie alkoholowej, ona jakby tkwi w nich nadal. Ta relacja jest cały czas taka sama, nawet jeśli to już są dorośli ludzie. Nie? Stąd trzeba sobie jasno powiedzieć, że to, co jest też takie trudne, to przyznanie sobie prawa do tego, że no jeżeli mój brat, czy moja siostra, czy jakiś tam mój wujek krzywdzi mnie, bądź tłamsi moje, nie wiem, też zdolności, mój rozwój i tak dalej, to mam prawo się z nim nie spotykać, mam prawo się z nim po prostu rozstać. Bo ja nie jestem o odpowiedzialny, czy ja nie jestem odpowiedzialna za jego życie, za to, co on robi i tak dalej, i tak dalej.
Napisała Grażyna. W mojej rodzinie ja byłam jedyną dziewczynką. Miałam braci i było tak, że musiałam im usługiwać. Przynieś, podaj, umyj. To ty, kobietka, więc jesteś od tego, aby usługiwać braciom. To jest taki przykład tłamszenia czy upokarzenia wręcz dorosłego dziecka alkoholika. To prawo, jeszcze raz je przeczytam, mam prawo opuścić towarzystwo osób, które świadomie lub przez nieuwagę tłamszą mnie, wpędzają w poczucie winy lub upokarzają. Dotyczy to również mojego rodzica alkoholika, rodzica niealkoholika i każdego innego członka rodziny. To prawo mówi o opuszczeniu towarzystwa tych osób, które tak wobec mnie postępują. A drugie prawo mówi o tym, że mam prawo położyć kres obcowaniu z ludźmi, którzy powodują, że czuję się poniżony lub upokorzony. Jak rozróżnić te dwa prawa?
Tak, no to niby jest o tym samym, ale niekoniecznie o tym samym. Nie? Tutaj się mówi o tłamszeniu, tutaj się mówi o upokorzeniu, o takim poczuciu, że jestem poniżany lub upokarzany. Tutaj z jednej strony się mówi o położeniu, że mam prawo położyć kres, a z drugiej strony mam prawo opuścić towarzystwo takich osób. Nie? Czyli mówi się tutaj o dwóch rzeczach. Albo o takim właśnie opuszczeniu towarzystwa, czyli takim wyobcowaniu się z relacji, albo po prostu o położeniu kresu, czyli o rozstaniu. To opuszczenie towarzystwa to jest coś takiego, ja bym to określił tak, że to jest takie chwilowe. No? To jest takie chwilowe albo takie nie do końca. To nie jest zerwanie. To jest coś takiego, jak na przykład moja relacja z matką, nie? Z matką, która mnie tłamsi. Ja nie przestaję kochać swojej matki, to jest cały czas moja matka, natomiast jakby ja zmieniam sposób tej relacji, sposób funkcjonowania. To drugie prawo jest ostrzejsze. Ono dotyczy nie tylko rodziny, czy osób bardzo bliskich, ale takich osób, które mają na mnie destrukcyjny wpływ, przy których ja się czuję poniżany albo czuję się upokarzany. To zresztą się też może przenosić na taką bliższą relację. Ja mam taką, zdarzają mi się takie sytuacje, jak rozmawiam z DDA, to na przykład mówią o czymś, o takiej sytuacji, w której są z kimś blisko, czy na przykład, nie wiem, są w małżeństwie, które się nie układa, w sensie takim, że druga strona ma takie destrukcyjne oddziaływanie. Poniża mnie, tłamsi mnie, upokarza. Zarówno w takiej relacji domowej, jak i w takiej relacji, nie wiem, przy ludziach. Nie? To się często zdarza. I teraz no, jest pytanie, co ja z tym... Do czego ja tutaj mam prawo? Nie? Ja mam prawo po prostu z tej relacji uciekać. Bo ona mnie niszczy. Na ogół DDA-sy nie dałem takiego prawa. Uważałem, że no już jak są, no to już tak ma być, nie? Choćbym nie wiem, jak się źle czuła, czy źle czuł, to ja w tym związku tkwię, no bo to jest takie, no jedyne, co mam. Nie? Ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić czegoś innego. To jest bardzo trudne, bo tutaj różne jeszcze inne rzeczy wchodzą w grę. Pewne moje przekonania na temat tego, w jakiej roli funkcjonuje i tak dalej. Natomiast to, co się często pojawia u DDA, to one nie są w stanie, nie dałem sobie prawa do tego, żeby taki związek przerwać. No. Ja często się spotykam z takimi sytuacjami, kiedy w takiej relacji nawet narzeczeńskiej czy małżeńskiej jest stosowana przemoc. Gdzie ewidentnie jest to poniżanie, jest to takie upokarzanie drugiej osoby, która wchodzi w taką rolę ofiary. Nie? I ona nie jest w stanie tego przerwać. Jakby przyzwyczaja się do tego, to trudno powiedzieć, bo to ją boli. Bo to ją boli. Być może po jakimś czasie się na to znieczula i uważa, że tak musi być. Bo często to, z czego to wynika? To wynika z tego, jak ona widziała na przykład relacje między ojcem i matką w swoim własnym domu. Nie? Stąd to jest też czasem taka sytuacja, która prowadzi do tego, że ja sobie nie wyobrażam innego życia. Nie? Jak już w tym tkwię, no to tak ma być. Że nie daje prawa do tego, żeby powiedzieć nie, albo żeby powiedzieć stop. Albo sobie daje na początku, a później się przyzwyczajam, no bo tak było w mojej rodzinie, tak było, nie wiem, tam u mojej babki w rodzinie i tak dalej, i tak dalej. Nie? Także to jest dosyć ważne i nam to się tak z pozoru wydaje łatwe, nie? Przyznać się do tego prawa, powiedzieć nie, no ja nie będę w tym tkwił, czy ja nie będę w tym tkwiła. Dla DDA nie jest to takie oczywiste z różnych powodów. Na przykład z tego powodu, że takie ma doświadczenia wyniesione z domu. Taki ma obraz relacji między mężczyzną a kobietą. Tutaj się kłania też coś takiego w takich relacjach, nie wiem, na przykład w miejscu pracy, nie? No tu się kłania coś takiego jak umiejętność pewnego kształtowania relacji w sposób taki asertywny, nie? Tej asertywności, czyli takiego powiedzenia nie, DDA często tego nie potrafią robić. Często właśnie tkwią w takich relacjach, kiedyś mówiliśmy o tym, jak na przykład funkcjonują w pracy, nie? Dają sobie wrzucić różne zadania ponad ich siły i czują się właśnie później, jak im się nie uda, czują się poniżone, czasem właśnie takie tłamszone, mają poczucie winy, że czegoś nie zrobiły, nie biorąc pod uwagę na przykład tego, że nie były w stanie. Nie? Nie potrafią się temu przeciwstawić. Natomiast, bo często, no bo tak musi być. Nie? Bo tak ja mówię, ja to widziałem w swoim domu, wydaje mi się, że tak jest świat zbudowany. Nie? Nieprawda. Stąd tak trudno sobie dać do tego prawo.
Napisała do nas słuchaczka. Moja mama obarczała mnie swoimi problemami. Opowiadała, jakaż to ona jest biedna i nieszczęśliwa, ile wycierpiała z powodu picia ojca, a ja nieświadomie tego słuchałam. Byłam lojalna, ale odkąd rozpoczęłam terapię, uczę się nazywać to, co mnie irytuje w jej wypowiedziach. Moja siostra jest bardziej akceptowana przez rodziców, a ja pracując nad sobą przestałam być ulubioną córeczką tatusia. Jestem według nich niedobra, nieposłuszna, wręcz nienormalna. Napisała do nas słuchaczka bardzo ważną rzecz. Byłam lojalna i dlatego znosiłam te wszystkie rzeczy, chociażby te wszystkie wypowiedzi matki, to wzbudzanie poczucia winy, z powodu tego, że byłam lojalna. muszę być lojalna. Kolejny raz muszę. Lojalność, odpowiedzialność. Jak to pogodzić z tymi prawami? Bo ja myślę, że dorosłe dzieci alkoholików mają problem z wcieleniem w życie tych praw, dlatego że fałszywie trochę pojmują odpowiedzialność i lojalność.
Tak, o tym mówiliśmy na początku audycji. Ja bym chciał do tego wrócić. Lojalność, no to co to jest? No to jest to, że musimy się trzymać razem. Taki jest nasz los, takie jest nasze życie, nie? Taka jest nasza rodzina, która jest najważniejsza. Rodzina musi być razem. Odpowiedzialność, no to jest coś takiego, o czym też mówiłem, mianowicie taka odpowiedzialność za rzeczy, na które ja nie mam wpływu i za które tak naprawdę odpowiedzialna nie jestem, nie? No to typowe takie, dbanie o tego alkoholika, żeby on nie pił, żeby był spokój i tak dalej, a jednocześnie takie zmuszanie go, nie wiem, do zmiany jego zachowania, do leczenia i tak dalej, czyli branie na siebie odpowiedzialności za jego picie. Ta lojalność, o której tutaj pisała słuchaczka, no to było dokładnie to. No. Ja miałam swoją rolę, swoje miejsce w tej rodzinie. Było dobrze tak długo, jak tam byłam, jak tam tkwiłam w tym miejscu. Jak zacząłem gdzieś się tam wychylać, no to nagle się okazało, że nie jest dobrze, nie? Że nie jest dobrze. Czyli pokazuje nam tutaj, że ta lojalność jest właśnie oparta na takim pewnym stereotypie. Na takim czymś, że ja muszę tkwić w tej rodzinie, muszę się jej trzymać, bo bez mnie ta rodzina się rozleci. Nie? Albo stanie się coś okropnego czy coś złego. Tu znowu przywołuję przykład tej osoby, która tam 400 kilometrów dalej była od domu, a właściwie to ten dom miała ze sobą cały czas. Nie? I ciągle się zamartwiała i tak dalej. No to jest to właśnie to poczucie odpowiedzialności za rzeczy, za które się tak naprawdę odpowiedzialnym nigdy nie było, nie jest i nigdy nie będzie, bo za własne życie odpowiedzialny jest każdy z osobna, nie? Nie ja. Natomiast ta lojalność, no to jest właśnie, no to jest to, że ja jestem na przykład, nie wiem, no wierną słuchaczką swojej mamy, nie? Ona się użala, bo ma prawo do tego. Ja się użalam nad nią, jednocześnie mam takie poczucie, że no ona jest taka biedna, to ja muszę, co muszę. No, tkwić w tym, podtrzymywać ją, nie wiem, ratować, płakać razem z nią i tak dalej, i tak żyć jej problemami, nie swoimi. I stąd my czasem tutaj, ja czasem jak rozmawiam ze słuchaczami na temat tych praw, to właśnie słyszę takie rzeczy, że to jest takie naprawdę, no niby takie banalne i takie oczywiste, nie? A to wcale nie jest ani banalne, ani oczywiste, bo to jest trudne. Dlatego, że ja, jak sobie przyznaję prawo do czegoś z tego, o czym dzisiaj na przykład mówiliśmy, to ja burzę świat, w którym żyłam do tej pory. Dlatego to jest takie trudne. Ja podziwiam moich pacjentów za to, że oni próbują inaczej żyć, inaczej funkcjonować. Często te zmiany okupują ogromnym poczuciem winy, ogromnym takim napięciem, dlatego że no to jest coś, czego oni do tej pory nie robili. A jednocześnie, jak przypominam Elżbietę z poprzedniej audycji, która mówiła o tym, że czasem jak się sprzeciwiła swojemu własnemu ojcu, będąc już dorosłą osobą, to odczuwa ulgę. Nie? Czyli jest to coś, co warto robić. Warto robić.
Ja myślę, że przy tych prawach dorosłych dzieci alkoholików, chcąc zastosować te prawa w swoim życiu, to dorosłe dzieci alkoholików muszą pamiętać o bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie o tym, że są dziećmi, alkoholika, dziećmi niealkoholika, a nie rodzicami rodziców. I to chyba także warto o tym pomyśleć, czy jestem dzieckiem z rodziny alkoholowej, czy staram się być rodzicem chociażby dla swojego rodzeństwa. Bo to gdzieś też pokazuje potem, w którą stronę iść, myślę.
Tak. Tak, no to są, mówię, takie trudne sprawy wynikające między innymi z tego, że DDA mają takie właśnie widzenie świata z pozycji tego pokoju dziecinnego. Nie? Czyli to, co ja mówię, no ty nie masz 10 lat, tylko ty masz 30, a emocjonalnie reagujesz tak jak ten 10-latek. I tutaj to, co warto tak naprawdę robić, to warto próbować zobaczyć swoje relacje z innymi ludźmi, zobaczyć, czym się kieruję w tych relacjach, jakie są przede wszystkim moje, my to tak nazywamy skrypty, czyli takie wyobrażenia, wartości, jaki jest mój sposób widzenia świata i na ile ten mój sposób widzenia świata jest uwarunkowany tym, co się działo w moim domu. Jaki ja byłem, jak ja funkcjonowałem, jakie były relacje między moimi rodzicami i na ile czuję się odpowiedzialny za to, co się dalej z tymi rodzicami dzieje, dalej z tą rodziną, co się dzieje.
No i cóż, proszę Państwa, mają Państwo prawo opuścić towarzystwo osób, które świadomie lub przez nieuwagę tłamszą Państwa, wpędzają w poczucie winy lub upokarzają. Dotyczy to również rodzica alkoholika, rodzica niealkoholika i każdego innego członka rodziny. I mają Państwo prawo położyć kres obcowaniu z ludźmi, którzy powodują, że czują się Państwo poniżeni albo upokorzeni. I te prawa Państwu zostawiamy do przemyśleń. W kolejnej audycji kolejne prawa dorosłych dzieci alkoholików. Za wspólnie spędzony czas dziękuję psychologowi, kierownikowi poradni leczenia uzależnień w Siedlcach, panu Bolesławowi Białasowi.
Ja też dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, zwłaszcza tych, którzy nas wiernie słuchają.
Zapraszamy na kolejną audycję poświęconą dorosłym dzieciom alkoholików. Za tydzień spotkanie z księdzem Robertem Staszukiem. Zapraszamy też Państwa na czwartkową audycję trzeźwiących alkoholików o 21.40. Tomasz Goska audycję realizował. Za wspólnie spędzony wieczór dziękuję Państwu, Anna Kaszczyc.